Dzień dobry wieczór Państwu. Dzień dobry wieczór Tobie, Piotrze.
Dzień dobry wieczór. To może zacznę, nie będę przedłużał. Dzisiaj zajmiemy się filmem Companion. Companion, towarzysz. Jest to nowość, która miała premierę w styczniu 2025 roku. W roli głównej znana z filmu Heretic, omawianego przez nas niedawno, i z serialu Yellow Jackets, którego trzecia seria właśnie jest emitowana, młoda aktorka Sophie Thatcher. Towarzysz, no, wbrew nazwie, to nie jest film o Związku Radzieckim ani młodym amerykańskim komuniście. Jest to, uwaga, i tutaj ciekawostka, thriller sci-fi z elementami czarnej komedii, opowiadający historię Iris i jej partnera Josha, ich wielkiej miłości. W otwierającej scenie to nawet możemy dojść do takiego wniosku, że to jest jakiś film romantyczny.
No, romantycznie jest niezwykle. Scena w sklepie, młodzi ludzie się poznają. Jest idealnie, jest bosko. Miłość kwitnie. Ja myślę, Piotrze, że my w tej chwili skutecznie odrzuciliśmy, zniechęciliśmy sporą część naszych słuchaczy do tego filmu. To ja tym wszystkim zniechęconym chcę powiedzieć, że w pewnym momencie tego filmu następuje taki twist, że czułem się onieśmielony i czułem się mocno zaskoczony i w ogóle wróciła mi wiara w to, że Hollywood potrafi jeszcze jakieś filmy w miarę interesujące produkować. Przepraszam za wtrącenie. Piotrze, oddaję Ci głos.
Tak, ja też uspokoję, że to nie jest film o miłości, nie jest to film romantyczny, nie jest to romantyczne sci-fi. Główny wątek w tej historii rozwija się w momencie, kiedy ta wspomniana para idzie w odwiedziny do swoich znajomych. Okazuje się, że to są bardzo wręcz obrzydliwie bogaci znajomi. Iris coś tam brzęczy po drodze, że nie chce, bo koledzy Josha jej nie lubią. No i rzeczywiście jej nie lubią, bo na wstępie się okazuje, że zostaje przyjęta dość chłodno. My jeszcze się nie domyślamy dlaczego, ale wkrótce się okaże. Dom należy do Sergeja. Tak to wymawiają, ja tutaj nie żartuję. Rosyjskiego milionera, który mieszka w Stanach.
A nawet miliardera, bym powiedział, chyba nawet.
Tak. No, jego konkubina jest koleżanką Josha, tak powiedzmy. Wszyscy sobie brykają, imprezują tam za pieniądze Sowieta. Następnego dnia Iris idzie z nim nad jezioro, tam siedzi ten Sergej, no i zaczyna się do niej, brzydko mówiąc, dobierać. Trach, po chwili się okazuje, że jest po chłopie. Zakrwawiona Iris wraca do domu i tam wychodzi na jaw, że ona nie do końca jest człowiekiem. No nie jest też kosmidą, ale jest elementem pewnego koronkowego planu, zbrodniczego planu.
No właśnie, bo ten film ma jedną, nie, może nie jedną, może ma więcej zalet, ale ta jedna jest według mnie szczególnie cenna. On się rozwija przed nami i za każdym razem, kiedy pojawia się moment zwrotny, pojawia się coś nowego, bo my najpierw sądzimy, że to będzie historia pary, która jedzie nad jezioro do miliardera, no i może tam, nie wiem, zaczną ich mordować albo jakaś groza. Wiecie Państwo, domki nad jeziorem mają tę specyfikę, że tam się fajne horrory mogą odbywać. No ale nie. Coś takiego się nie dzieje. Co prawda, kiedy miliarder, tak jak Piotr powiedział, postanawia, mówiąc tak kolokwialnie, przelecieć panienkę, no to ta panienka, ponieważ jest romantycznie zakochana, no to załatwia gościa i to tak dosyć radykalnie. I to jest pierwszy moment, którym się dziwimy. Później objawia się to, kim jest owa pani, owa panienka, czy pani, nie chcę, żeby to zabrzmiało lekceważąco. Dowiadujemy się, kim jest, ale i dowiadujemy się też, że no coś się stało, ale to może tak się miało stać. No właśnie, to jest kolejny moment, w którym następuje zwrot. Może to, co się stało na owej plaży z tym biednym Sergiejem, to miało się wydarzyć. Może to jest na przykład skok na kasę. Tylko kto ten skok chce wykonać? Powiem tak, ten film jest w stanie zaskoczyć. i to kilka razy jest w stanie zaskoczyć, dobudowując pewne dodatkowe elementy. No cóż, proszę Państwa, to ostatnimi czasy była rzadkość. Państwo pamiętacie te długie tygodnie, kiedy co film to porażka i jakieś takie wielkie narzekanie. Nie, żebyśmy zaraz dzisiaj wspólnym takim wysiłkiem, jakimś takim chórem mówili, że to jest film doskonały, ale na tle tego, co pojawiało się w ostatnich miesiącach, to ten film budzi nadzieję, bo o coś w nim chodzi, jakiś problem jest przedstawiony, problem moim zdaniem bardzo realny i on jeszcze dzisiaj nie występuje. Co więcej, ja nie potrafię podać Państwu jakiejś takiej przestrzeni czasowej, w jakim on stanie się niezwykle aktualny, ale odnoszę wrażenie, że te czasy, które mamy w filmie pokazane, one nie są tak odległe, jakby się nam wydawało. Myślę, że 10, może 15 lat i coś podobnego może już funkcjonować. Namiastki tego na Dalekim Wschodzie właściwie funkcjonują. Zatem obraz, który dostajemy w postaci filmu, on jest intrygujący z jednej strony, ale też zaskakujący. Ja podkreślam ten element zaskoczenia, bo on się w tym filmie pojawia kilka razy i nawet jeśli jesteśmy ludźmi, którzy oglądają dużo filmów i tak łatwo nie dają się zaskoczyć, to jestem niemal pewien, że nie wszystkie te zwroty każdy widz będzie w stanie wyłapać albo przewidzieć, może to lepsze określenie, przewidzieć, bo tych zwrotów jest naprawdę kilka i one, co więcej, co chciałbym podkreślić, to jest film gdzieś tak na pograniczu filmu akcji, no nie takiej akcji, że się ganiają z karabinami, no nie, aż tak nie, ale na pograniczu właśnie takiego trochę akcyjniaka, a trochę przypowiastki filozoficznej. Niech to Państwa nie przeraża. Nikt tam nie zawraca głowy i nie wygłasza monologów. Nie ma też rozdzierających scen, w których ktoś recytuje to be or not to be, a tym podobne. Nie, nie. To wszystko jednak mieści się w kinie akcji, a jednak gdzieś tam ta filozofia albo też specyficzne postrzeganie rzeczywistości wyziera i jest niepokojące.
Towarzysz, to jest film trochę pokrewny wymową na przykład Megan, na przykład Creatorowi, no i wszystkim tym filmom, gdzie androidy odkrywają cząstki swojego człowieczeństwa i nie potrafią się potem odnaleźć w swojej rzeczywistości wykreowanej przez człowieka. No nie powiem, żeby to była wyjątkowo oryginalna tematyka, a też dodam, że filmy o androidach to nie jest coś, co mnie szczególnie porywa. Z Kompanionem nie jest tak źle. Scenarzyści co prawda dość szybko odsłaniają przed nami swoje tajemnice, czyli ta Iris, no jeżeli ktoś nie chce słuchać, to niech teraz wyłączy, bo będę zdradzał, że ta Iris no nie jest zapatrzoną w chłopaka zdradzoną dziewczyną, tylko po prostu zhakowanym androidem, który zostaje wykorzystany do skoku na kasę. Oczywiście nie wszystko idzie tak, jak powinno i to koniec końców Iris z myśliwego staje się, brzydko powiem, zwierzyną, ale pomimo wszystko to nie jest zły film. To na tle tego, co ostatnio się ukazuje, jest naprawdę dobre. Czy ma aspekt rozrywkowy? No, może trochę ma. Nie jest to film wyjątkowo zabawny, ale to chyba dlatego, że ta aktorka, która odgrywa główną rolę, czyli Sophie Thatcher, ona w ogóle jest taka trochę, jakby to powiedzieć, mało zabawna w swojej naturze.
Piotrze, ona jest po prostu dobrze dobrana, bo ona ma w sobie coś takiego lalkowatego, coś takiego androidowego. Coś jest.
To prawda.
Mhm. Coś w tym jest.
Tak, to prawda. Powiem ci, że nie zwróciłem na to uwagi. Patrzyłem na nią raczej przez pryzmat, no powiedzmy, dwóch horrorów, gdzie ją widziałem, plus Yellow Jackets. I ona taka jakaś poważna bardzo jest generalnie, ale masz rację tutaj. Rzeczywiście. Co jeszcze? Nie wiem, to musicie sami ocenić, czy te zwroty akcji, które się tam dzieją, czy one was zaskoczą, czy nie. Ale jest, Marku, jedna rzecz, o którą cię chciałem zapytać, bo wiem, że zwracasz na takie rzeczy uwagę, bo to jest z drugiej strony pewna pułapka, no nie dla widzów, ale raczej dla scenarzystów, którzy zwracają sami uwagę na mankamenty wymyślonej przez siebie historii. Otóż ta Iris ma takie pokrętełko do zmiany poziomu inteligencji. Jest ono w aplikacji, przez którą jest sterowana i w pewnym momencie podkręca ona sama siebie na maksa. Dowiadujemy się, że to jest jej granica, inteligencja studenta uczelni wyższej, czyli w sumie no też nie wiadomo, czy dobrze, czy źle, tak? W każdym razie jest w maksimum swoich możliwości. No i widzimy w filmie, że ona może planować swoje kolejne poczynania i analizować je z kalkulacją ryzyka, co się stanie. I tu są pewne minusiki w ogóle. Czy taki wysoce inteligentny robot, który ma również dużo lepsze niż człowiek osiągi fizyczne, któremu się nic nie stanie prawdopodobnie, kiedy sobie przenocuje w lesie, czy taki robot bawiłby się w survival leśny, albo czy by się ukrywał za drzewem? Czy on chciałby wrócić do domu, tak jak Iris, skoro równie dobrze się może zaszyć gdziekolwiek, kiedy jest, wiesz, w tym systemie z jednej strony najwyższej inteligencji plus najwyższego stopnia, oni tam jakoś to nazwali, no powiedzmy, że instynktu samozachowawczego. A ona się zachowuje ciepłowato tak trochę w tym filmie. Tam jest więcej takich momentów, kiedy sobie, wiesz, zadajemy pytanie, czy ktoś, kto dodaje sobie samemu plus 100 punktów do inteligencji i instynktu przeżycia, postąpiłby tak jak ona. Przecież nie wierzę w to, ale te babole się tam nie kończą, Marku, moim zdaniem, bo bohaterowie wymyślają sobie wielki skok z użyciem androida, w sumie androidów. Hakują je, ale nie mają pojęcia, że taki robot rejestruje wszystko, gromadzi informacje. To jest powiedziane pod koniec filmu ze strony serwisantów. No i no jakoś mi się tak nie klei. No, gość zhakował androida, przeczytał o nim wszystko w internecie, a nie ma pojęcia, że on wszystko nagrywa, tak? Druga sprawa, no jak dokonują skoku z udziałem androida, gdzie ktoś ginie, przyjedzie milicja, no to jeżeli wyjdzie na to, że to android jest winny zabójstwa, a android figuruje na danego abonenta, no bo ten android jest na abonament, no to to jest bez sensu. No co to jest za, co to jest w ogóle za skok, co to jest za plan? To dziecko by nie uwierzyło w takie coś. To mi się tam nie do końca kleiło po tym powiedzi. Chyba że Iris i jej robotyczny kolega zginęliby w pożarze. To tak, to tak by mogło być. Natomiast ten nieprzemyślany motyw działania czarnych charakterów się trochę rzuca w oczy. Już nawet ci powiem lepiej, że tak, jakby chcieli tego Sergeja zlikwidować, to ja bym go tam napoił nad tym jeziorem i kazał na przykład, nie wiem, się wykąpać albo pływać motorówką, a wiemy, że to bywa bardzo zgubne dla milionerów. Wielu.
Piotrze, ale ja w tym węszę jednak na jakiś element logiki. Dlaczego? Ano dlatego, że ten Sergiej, on wiedział przecież, kto jest człowiekiem, a kto jest robotem. No i ludzie by go nie nabrali, a robot go zmylił. Przecież on się nie spodziewał, nie, on się nie spodziewał, że ta romantyczna relacja głównej bohaterki z jej chłopakiem poznanym w sklepie, bardzo romantyczny był, bardzo. Więc on się nie spodziewał, że ona tak bardzo będzie broniła się przed jego niemoralną propozycją. On by się spodziewał, że ktoś spośród ludzi, który gościł, no może mu zrobić kuku, może mu zrobić coś nieprzyjemnego, ale robot? Nie. Zupełnie tego nie podejrzewał i dlatego tak szybko wypadł z samochodzika zwanego życiem. Ale zwróciłeś uwagę na bardzo ważną rzecz, która również mnie rozśmieszyła, bo ja, kiedy zobaczyłem, że ona, główna bohaterka, zwiększa sobie inteligencję do 100 punktów, procent, nie wiem, czegoś 100, to zakładałem, że teraz się rozpocznie jatka, że ona tą inteligencją rozwali ich wszystkich, że ona po prostu wykorzysta swoją nadnaturalną przewagę nad ludźmi no, w sposób radykalny wymierzy sprawiedliwość. Tymczasem to 100%, no to jest takie słabe 100%. I oczywiście da się to wytłumaczyć, że po prostu roboty, te sztuczne inteligencje, one nie mogą być zbyt inteligentne programowo. I dlatego te 100% to wcale nie jest aż tak dużo. Przyjmuję takie tłumaczenie, tak rzeczywiście może być. Ale mimo wszystko w tym momencie poczułem się trochę zawiedziony. Czy ona by tak postępowała? To jest jeden z tych problemów, które nazwałem problemami filozoficznymi, bo mamy z jednej strony robocicę. Mamy, tak, istotę, która jest, którą skłonni jesteśmy postrzegać jako coś sztucznego, nienaturalnego, innego. No tak, ale to dorzućmy do tego, że to jest robocica zakochana. Robocica pozostająca w nie tylko intymnej, ale romantycznej relacji z jednym z bohaterów. I to jest moim zdaniem ciekawe, bo scenarzysta, reżyser, obaj sugerują, że to jest coś innego, że inteligencja, uczucia, no to jednak nie jest to samo. To niby wiadomo, ale jednak bardzo dostajemy wprost informację, że robot, no w tym wypadku zakochany robot, robocica, no niech już będzie, ale mamy też zakochanego robota, to warto to podkreślić, bo zgodnie z konwencją hollywoodzką musi być coś takiego, że robot kocha się w pewnym obywatelu płci nieprzeciwnej, że tak sobie to ujmę, ale ważne jest to, że robocica, ona postrzega świat inaczej, postrzega świat przez pryzmat zakochania. A zatem mamy informację, że uczucie zmienia pewną, trudno powiedzieć świadomość, ale pewne postrzeganie świata, że już wtedy nie chodzi o inteligencję, wtedy chodzi na przykład o przywiązanie, o tę relację, którą my tutaj tak ostrożnie nazywamy relacją romantyczną. Że to wszystko nie jest takie oczywiste, że inteligencja, że uczucia, że te wszystkie rzeczy, to nie jest to samo, tego się nie da zapisać w kodzie i proszę, teraz jestem zakochana, a za chwilę nie będę zakochana. Co zresztą w tym filmie też jest pokazane, jak to się może zmieniać, bo my na tym przykładzie owej robocicy, jakież to jest dosyć paskudne słowo, ale niech zostanie. Na przykładzie tej robocicy śledzimy właśnie te zmiany. Jak to może się wszystko filtrować, jak to się może zmieniać, jak można manipulować robotem, to zupełnie inna bajka, jak można manipulować robotem, chcąc osiągnąć swoje cele. Czasami bardzo merkantylne, związane z kasą, no bo ten Siergiej, czy jak on się tam nazywał, no miał sejf, a w tym sejfie była kasiora, no niewyobrażalna, proszę Państwa, niewyobrażalna. I o tę kasiorę tak naprawdę chodziło. Ja mam po tym filmie takie poczucie, że już to powiedziałem, że aż tak źle z Hollywoodem nie jest, że czasami jest w stanie wydusić z siebie coś, co jest interesujące. I od razu to podkreślę, ja często lubię to podkreślać, to nie jest do końca film, który ja najbardziej lubię. Myślę, że za tydzień będziemy rozmawiali o filmie, przy którym ja zdecydowanie czułem się lepiej. Ja lubię filmy pełne akcji i o takim filmie porozmawiamy za tydzień. Tu aż tak dużo takiej akcji, gdzie się ganiają, strzelają i w ogóle dzieje się, aż tak dużo nie ma. Ale pojawiają się dylematy, pojawiają się problemy i pojawiają się zagadki, które widz na bieżąco chce, musi, powinien rozwiązać. Raz się to udaje, raz się to nie udaje, ale ten film jednak nie, bardzo dobrze, że skłania do myślenia i podążamy z akcją, podążamy z pewnym tokiem rozumowania i to jest naprawdę fajne przeżycie, po tych miesiącach posuchy ja przy tym filmie naprawdę odetchnąłem.
Tak, to jest jego bardzo duży plus. On jest jakiś, to jest rozrywka, to jest nawet jakaś miejscami intelektualna rozrywka, nawet jeżeli chodzi o te babole i dopatrywanie się jakichś minusów, ale to jest niezłe. Gdybym się miało coś przyczepić do tego filmu, no bo tu też musimy dodać, że to przywiązanie ze strony robotów, to ono było wgrywane. Te relacje romantyczne były wgrywane, trzeba się było ustawić przed robotem w momencie kalibracji i się już było w jego głowie. Ale to może nie o tym chciałem powiedzieć, bo to jest kolejny film po kreatorze, którego żeśmy omawiali chyba rok temu, gdzie się pojawia wątek współistnienia ludzi i robotów, ale na takim stopniu życia codziennego. No i w tym przypadku robot jest towarzyszem, jest partnerem, jest de facto nawet kimś rodzaju konkubenta. I to jest taki partner, na którego człowiek nie zasługuje. To jest trochę tak jak ze zwierzętami, że one się przywiązują do człowieka całym sobą, a człowiek no, nie zasługuje na to, żeby takie zwierzę się do niego przywiązało. Z drugiej strony przypominają się słowa z Małego Księcia, tak? O oswojeniu i odpowiedzialności. Tylko ja się tak zacząłem zastanawiać, no co taki film o relacjach androidowsko-ludzkich próbuje nam przekazać, o co chodzi, no że pochylanie się nad ciężkim losem kalkulatora czy laptopa też powinno być w tym stopniu uzasadnione. No nie wiem, czy o to tutaj chodzi. Podobnie jak w Kreatorze było, że no stara się, nie wiem co, nadać prawa robotom. No nie, no ja myślę, że to jest jakaś aluzja też, chociaż dobrze zakamuflowana tak naprawdę, nie rzucająca się w oczy w przypadku towarzysza. Aluzja do wszystkich tych rzeczy, tych kwestii, jakby to powiedzieć, ideologicznych, tak? Kiedy porzuca się tradycyjny model życia czy rodziny na rzecz w tym przypadku związków z robotami. Ale nie, to nie jest tak. To nie jest film o miłości, to no, może trochę, ale nie w pełnym sensie. I to nie jest film, który zawiera tam jakieś, wiecie, drugie dno czy aluzje, gdzie będą potem siedzieć panie po studiach jakichś bardzo poważnych i rozkminiać, co chciał reżyser nam powiedzieć, a czego tak naprawdę w tym filmie nie ma. Nie. To jest fajny, rozrywkowy film i przy tym zostańmy.
Ale ten film pokazuje rzeczywistość, tak jak powiedziałem, w pewnym momencie, która myślę, że nastąpi szybciej niż nam się wydaje. Dlaczego ona wydaje mi się niebezpieczna? Tego w tym filmie nie ma. To już sobie dopowiedziałem. Ale świat, w którym można mieć miłość, no może za duże słowo, fascynację erotyczną chociażby, na zawołanie. No już, na pstryk. Na w zasadzie leasingu, bo w końcu ta robocica, ona nawet nie jest własnością tego zakochanego, też w każdym razie tego jej chłopaka. Ona jest leasingowana, no coś na podobieństwo leasingu. No taki świat wydaje się dziwny. No bo po co wikłać się w relacje z żywym człowiekiem? Znosić jego humory, znosić jego bycie człowiekiem po prostu i taka potrzeba dogrania się, dostosowania, dotarcia po prostu, no, którą my świetnie wszyscy znamy, a może to wszystko jest niepotrzebne. Może trzeba sobie ściągnąć, wyleasingować pana albo panią, nie ma większej różnicy, i nie przeżywać tych wszystkich skomplikowanych gier uczuciowych, emocjonalnych i tak dalej, i tak dalej. Nie. Mamy partnera seksualnego, w którym jesteśmy albo zakochani, albo niezakochani. No, skoro wiemy, że to maszyna, to może niekoniecznie zakochani. No, mamy to coś. Spełniamy swoje różne fantazje, od seksualnych począwszy, ale to nie koniec. No i po co nam jest cała reszta? Jakieś tam próby, jakieś tam... Nie, to jest świat miniony. No ale to jest świat skazany na obumarcie. I to nie chodzi wcale o przyrost naturalny. Nie, no nie o to chodzi. Ale świat, w którym uczucia są na sprzedaż. Takie troszeczkę chłodne, zimne, wypreparowane. Nie trzeba miłości. trzeba zaspokajać swoje popędy. Miłość może być takim fajnym dodatkiem, takim programem dodatkowym. Ta robocica albo ten robot są w nas zakochani. My niekoniecznie musimy być, możemy traktować to z pewnym chłodem, możemy stwarzać pozory. Czy to jest naprawdę model, do którego zmierzamy? No bo jeśli zerknąć na to, co pokazywali nam twórcy antyutopii, dystopii, czy to w roku 1984, gdzie przecież, przypomnijcie sobie Państwo, kontakty seksualne, może nawet uczuciowe pomiędzy ludźmi, w jakiś sposób godziły w państwo, w jego strukturę, w to, jakie to państwo chciało być. No, a jeśli dorzucimy do tego jeszcze nowy, wspaniały świat Huxleya, w którym nie było uczuć, były seksualne związki, które miały rozładowywać napięcia, które miały coś tam pacyfikować, ale jakie uczucia, o co w ogóle chodzi? Nic takiego nie powinno funkcjonować w rozwiniętym społeczeństwie. Przynajmniej tak to przedstawił Aldous Huxley. To jeśli to weźmiemy pod uwagę i jeśli pod tym kątem spojrzymy na film, o którym dzisiaj Państwu opowiadamy, no to dostajemy taką wersję bardzo zbliżającą nas do tego, co nas może czekać za 15, może 20 lat. I ludzie z tego skorzystają bardzo chętnie, bo nawiązanie prawdziwej relacji, urodzenie, zrodzenie prawdziwego uczucia wymaga wysiłku, wymaga zaangażowania, czegoś, co, no właśnie, wymaga, żeby się spiąć, żeby zainwestować w to coś, co się rodzi. Ale po co? Przecież można to sobie kupić. Można to sobie wyleasingować. I uwierzcie mi Państwo, to się dzisiaj wydaje utopią, ale spora część ludzi na to pójdzie. A jak będzie wyglądał świat oparty na takich zasadach, to dzisiaj trudno sobie wyobrazić. I mam takie wrażenie, że ten film skłania nas do takich refleksji, przynajmniej jeśli damy szansę, żeby takie refleksje się u nas pojawiły.